materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, kolejnej rozmowie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i co prawda znacie mnie Państwo do tej pory z komentowania spraw międzynarodowych, natomiast dzisiaj w nieco innym wydaniu, bo porozmawiamy dziś o książce. O książce, którą wydawnictwo Nowej Konfederacji miało przyjemność oddać w Państwa ręce w bieżącym roku. Jest to książka profesora Grzegorza Kucharczyka, Cenzura pruska, ja książkę tutaj Państwu pokażę. Książka oczywiście dostępna do nabycia w naszej księgarni. Książka Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach zaborów 1815-1914. No i o tej cenzurze dzisiaj, między innymi o książce, o cenzurze opisanej w książce, ale też o jej implikacjach w latach kolejnych i o tym, jak cenzurę postrzegamy dzisiaj, czym cenzura jest, gdzie się z nią spotykamy, czy nam zagraża, czy może być dla nas w jakimkolwiek aspekcie naszego życia korzystna. Porozmawiam ze znakomitym gościem, ekspertem, z panem profesorem Markiem Toberą. Witam pana, panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pan profesor Marek Tobera jest historykiem prasy i bibliologiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, ale też dziennikarzem, redaktorem prasowym, książkowym, publicystą i recenzentem. Dlatego też myślę, że jest odpowiednią osobą, którą mogłabym zapytać i z którą mogłabym o tej książce porozmawiać. I panie profesorze, na początek, bo jak sobie czytałam tą książkę, idąc przez jej karty, uderzyła mnie taka instytucjonalna strona cenzury, tego jak w prusach, ale tak na ogół w zaborze pruskim, w zaborze rosyjskim, w jaki sposób była ona zorganizowana, w jaki sposób była zinstytucjonalizowana i w jakim stopniu służyła jako narzędzie polityki niejako, bo przecież prasa ówczesna odzwierciedlała niejako to, co dzieje się na dworze, co myślą przywódcy, co myśli aparat państwowy i to, jakie idee krążyły w społeczeństwie, w bardzo dużej mierze oddziaływało wówczas na politykę danego państwa. Dlatego, panie profesorze, chciałabym zapytać, dlaczego Wielkopolska w takim razie? Co takiego szczególnego, istotnego w XIX wieku możemy wyczytać z Wielkopolski i w jaki sposób ta cenzura pruska, to narzędzie cenzury funkcjonowało wówczas, no i do czego wówczas służyło?
Dużo zależy od tego, jak będziemy w ogóle pojmować cenzurę. Cenzura wbrew pozorom nie jest pojęciem jednoznacznym, ale zacznijmy rzeczywiście od książki i od tych treści, które pan profesor Kucharczyk tam szczególnie uwypuklił, bo książka świetnie pokazuje rolę cenzury w polityce państwa. Cenzura rzadko bywa instytucją niezależną. Tak naprawdę z reguły świadczy o systemie. Jest wmontowana w system ustrojowy, w system polityczny. Dlatego badacze zajmujący się cenzurą w Wielkopolsce w okresie sprzed I wojny światowej mają do czynienia właściwie z problematyką niesłychanie zróżnicowaną. Bo to będzie kwestia dotycząca ogólnych problemów politycznych, obyczajowych, światopoglądowych, które cenzura miała załatwiać w ogóle w państwie pruskim, a po zjednoczeniu Niemiec, w państwie niemieckim, pamiętajmy, że zjednoczono w 1871 roku 30 parę państw niemieckich. Pojęcie zjednoczonych Niemiec jest stosunkowo nowe z historycznego punktu widzenia. No i z jednej strony cenzura realizuje w ogóle politykę państwa. Więc to państwo ma określone powinności, to wolno, tego nie wolno, nie wolno obrażać cesarza, nie wolno obrażać religii, nie wolno obrażać czci, nie wolno atakować niemieckiej racji stanu. To są takie, powiedziałbym, nadrzędne cele polityki prasowej, polityki w sprawie druku, polityki w sprawie zakresu wolności słowa publicznego, prowadzone przez władze centralne, władze niemieckie, władze w Berlinie, a oprócz tego mamy lokalne władze w Landzie, które nazywa się Prusy, no, bardzo, bardzo ważne. I mamy specyfikę Polski, pojmowaną zarówno przez administrację niemiecką, jak i pojmowaną przez bezpośrednio zainteresowanych, czyli przez Polaków. Okazuje się, że część tych ogólnych powinności cenzury niemieckiej, że już powiem po zjednoczeniu Niemiec, w sposób szczególny uderzała w zakres swobody wypowiedzi w mediach polskich. Ale przecież to nie tylko o media chodziło. No, to są czasy Kulturkampfu, to są czasy rugów pruskich, to są czasy wrześni. Jeśli to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to cenzura jest po prostu narzędziem walki z polskością. I to z tej książki wynika jednoznacznie. Do czego jednakowoż chętnie bym nawiązał, co wynika i z wcześniejszych, i z późniejszych badań nad tąże cenzurą. Prócz wszystkich złych opinii, jakże zasłużonych, proszę mnie źle nie zrozumieć, które padły na temat cenzury w wydaniu prusko-niemieckim wobec spraw polskich, to na przełomie XIX-XX wieku i w ogóle przed I wojną światową jest również przedmiotem rozważań prawnych, rozważań sądowych i o paradoksie. Specyficzna niemiecka praworządność, pruska praworządność funkcjonowała w ten sposób, że polscy redaktorzy niekiedy wygrywali procesy odwoławcze w sprawie konfiskat, w sprawie zawieszeń. Więc ponieważ tamten system był systemem mimo wszystko prasy prywatnej, prasy, prawda, właścicielem redakcji, właścicielem przedsiębiorstwa prasowego nie było państwo. Były osoby prywatne, instytucje prywatne i tak dalej. W związku z tym redakcje, także redakcje polskie, grały z tą cenzurą i grały z tą władzą. Zatem z jednej strony były brutalne prześladowania, ale z drugiej strony były już wypracowane sposoby radzenia sobie z doraźnymi problemami, czasem zwycięskie, czasem niezwycięskie były te odwołania, częściej niestety były to porażki, ale można było w ten sposób walczyć. Poza tym, proszę Państwa, jak się przeczyta, nie wiem, na przykład Kurier Poznański z doby strajku szkolnego w 1905-1906 roku, taka publikacja mi w tej chwili przyszła do głowy. Tam jest wprost napisane, społeczeństwo polskie od lat zmaga się z germanizacją i nie da się zniszczyć. I to przeszło przez cenzurę, no bo cenzura była nie prewencyjna, tylko represyjna. Od połowy wieku XIX. To też warto pamiętać, że represje groziły dopiero w momencie, w którym coś zostało opublikowane.
Właśnie, panie profesorze, powiedział pan wcześniej, że nie wolno obrażać króla, nie wolno obrażać władzy, czci, nie wolno naruszać majestatu władzy, ale też No bo rozmawiamy w realiach XIX wieku jeszcze, tak? Mówimy o tym
przełomu XIX-XX,
przełomu
powiedzmy, prawda?
XIX-XX. Spójrzmy też trochę na kontekst międzynarodowy cenzury. Wówczas Polska pozostaje nadal podzielona pomiędzy trzech zaborców. Mimo to ta narodowościowa, bardzo silne poczucie przynależności narodowej Polaków cały czas się tli, cały czas powstają publikacje, cały czas ta narodowa myśl gdzieś tam udaje jej się przetrwać, ale spójrzmy też na cenzurę jako narzędzie polityki międzynarodowej, bo pamiętajmy wówczas też o bardzo specyficznych relacjach prusko-rosyjskich na przykład, tak? Nie były to tylko relacje polityczne, ale także pewne koligacje rodzinne.
Tak, oczywiście.
I co ciekawe, panie profesorze, czego ja też dowiedziałam się z tej książki, to było to, że cenzura rosyjska była przede wszystkim o wiele bardziej restrykcyjna niż cenzura pruska, natomiast bardzo często i też w pismach poselstwa pruskiego w Rosji carskiej, z tych pism dowiedzieć można się między innymi o tym, że carowie nierzadko mieli pretensje wręcz do pruskiego króla o to, że dopuszcza pewne treści, które publikowane są w prasie na terenie zaboru pruskiego. W takim razie, panie profesorze, biorąc pod uwagę ten kontekst międzynarodowy i to, że no, to, co publikowane było niejako w prasie, wyrażało przynajmniej to, do czego nie wyraża niechęci dwór, tak? Czemu przynajmniej nie sprzeciwia się władza. Ale skoro była to cenzura następcza niejako, tak jak pan to nazwał, czyli nie była to cenzura prewencyjna, była to raczej cenzura represyjna, czy to nie było ryzykowne wówczas, że jednak coś nieprawomyślnego w tej prasie może się pojawić?
Oczywiście, że to było ryzykowne, ale to była broń obosieczna. To było coś na kształt kija, który ma dwa końce. Bo pod cenzurą prewencyjną, czyli taką, uogólniam to nie tylko do cenzury pruskiej, cenzury w Wielkopolsce, tylko w ogóle mówię w tej chwili o cenzurze. W systemie cenzuralnym, w którym, na przykład takim, który obowiązywał w PRL-u, więc w takim systemie cenzuralnym, kiedy każdy artykuł przygotowany do publikacji trzeba przedstawić do zatwierdzenia cenzurze, praktycznie nie odpowiada redaktor, autor za konsekwencje. No oczywiście może mieć nieprzyjemności, ale nieprzyjemności. Tekst się nie ukaże i tyle. Natomiast w sytuacji, w której tekst się ukaże, ale zostanie uznany za złamanie prawa przez cenzurę represyjną, a z taką sytuacją mamy w Niemczech od połowy XIX wieku do I wojny światowej. Ponad 60 lat. Proszę Państwa, to są konsekwencje finansowe. Jeśli jest konfiskata nakładu, to przecież to są straty także najzwyczajniej w świecie przedsiębiorcy. Taka firma musi funkcjonować.
No mówi się,
ktoś
panie
to musi
profesorze,
finansować.
Że
nie
wówczas...
mówiąc już o konsekwencjach,
tak.
O konsekwencjach powiedzmy karnych, no bo są też wyroki, wyroki sądowe za to.
Czy też
więc,
na przykład odebranie koncesji, wówczas mówiło się, że
tak,
właśnie odebranie koncesji wydawniczej to jedna z najdotkliwszych kar tak naprawdę w tej przestrzeni medialnej.
Proszę Państwa, to najlepiej widać w zmianie systemu, teraz może zmienię granice, zmienię zabór, żeby pokazać pewien problem. To świetnie widać w sytuacji prasy polskiej w zaborze rosyjskim, czyli równolegle do spraw opisywanych przez pana profesora Kucharczyka, w okolicach 1905 roku i nieco później. Bo wtedy w wyniku wielkiej zawieruchy w Rosji, zwanej przez jednych rewolucją, przez innych ruchem wolnościowym, to był proces wieloznaczny i taki wielokierunkowy, ale zostaje ostatecznie zniesiona w Rosji cenzura prewencyjna. I proszę Państwa, prasa polska zmienia się po prostu z dnia na dzień. To, co pan profesor Kucharczyk pisał o tym, że mimo wszystko prasa w Wielkopolsce miała większy zakres wypowiedzi, swobody wypowiedzi w stosunku do prasy warszawskiej, jest oczywiście słuszne. Do 1905 roku. Od 1905 roku, mimo całej masy represji, był stan wojenny, ale prasa wydawana w Warszawie w generalia, nie wchodząc w szczegóły, staje się porównywalna już nie tylko z prasą ukazującą się w Poznaniu, ale z prasą wydawaną w autonomicznej Galicji, we Lwowie, w Krakowie, tam gdzie były polskie urzędy, tam gdzie były polskie uczelnie, tam gdzie była no, taka sytuacja, jakiej naród podbity może sobie praktycznie życzyć pod warunkiem, że się zrzecze niepodległości. Więc skoro można porównywać, powiedzmy, kurier warszawski z nową reformą krakowską z tamtych lat, no to o czymś to świadczy. Tak, takie ma znaczenie zmiana systemu cenzury prewencyjnej na represyjną, mimo że ta cenzura prewencyjna no też nie jest fajna. I to tylko, proszę mnie źle nie zrozumieć, nie bronię cenzury prewencyjnej. Tylko jeden może cytat z prasy satyrycznej warszawskiej z tamtych lat, już właśnie po zmianie systemu. Redaktor, to jest stan wojenny. Naprawdę krwawy, sądy doraźne pracują i tak dalej, i tak dalej. I redaktor zawieszonego pisma na takim rysunku satyrycznym stoi pod szubienicą, na tej szubienicy dynda jakiś biedak i redaktor mówi do niego: kochany, ja ci zazdroszczę, ciebie powiesili tylko na 5 minut, a mnie zawiesili na cały okres stanu wojennego. Więc makabryczne, ale z życia wzięte i pokazujące, że też ta cenzura prewencyjna no nie jest taka świetna, prawda, żebyśmy tutaj się nie pogubili w jej komplementowaniu, broń Boże. Ale ona zmienia bardzo dużo i dlatego w zaborze pruskim, później niemieckim, tak istotne jest to, że system był prewencyjny do czasu. Potem się to zmienia i właśnie przez 60 parę lat jest cenzura wyłącznie represyjna. I czego by złego o niej nie powiedzieć, jednakowoż respektująca prawo redakcji do prowadzenia swojej polityki cenzuralnej. Także, prawda, swojej polityki redakcyjnej, w tym polityki cenzuralnej. A to, na co sobie ta prasa mogła pozwolić, no, zależało już wyłącznie od rezultatu bezpośrednich starć. To były ciągłe takie tarcia na linii, bo prasa bez przerwy testowała zakres wolności słowa, a administracja badała, jak daleko może prasę wpuścić, prawda? I to trochę przypominało linię frontu. Takie przesunięcia w jedną, w drugą stronę, o troszkę. Ale pamiętajmy, że właśnie cenzura ogólnie rzecz biorąc pojmowana jako nadzór nad publikacją instytucjonalny, w rzeczywistości rzadko bywa samodzielny. Rzecz jasna, poszczególne sprawy z poszczególnymi redakcjami, z poszczególnymi publikacjami załatwia samodzielnie. Natomiast generalne kierunki działalności wyznaczane są i przez ustrój państwa, i przez władzę państwową. I to znów świetnie widać w Rosji. Dlatego, że w Rosji do 1905 roku mamy do czynienia z samodzierżawiem, no, czyli taką rosyjską formą absolutyzmu, specyficzną dla tego kolosa, a od 1906 roku ustrój zwany jest niekiedy specyficznie znowu z rosyjska monarchią dumską. Czyli Duma to taki ich parlament. Ten parlament był specyficzny, bo nie do końca demokratyczny, ale wyłaniany w wyborach. Znaczy wybory nie do końca demokratyczne, ale no to już nie jest satrapia. To jeszcze nie jest demokracja, ale już nie jest satrapia. I też system prasowy robi się właśnie taki. Nie jest już despotyczny i nie jest w pełni demokratyczny.
Panie profesorze,
I
ale
sądzę, że
chciałabym.
na tej zasadzie możemy właśnie porównywać obie cenzury w czasach zaborczych, a do tego jeszcze dorzuciłbym to, co się dzieje w Galicji, bo tam to jest sielanka galicyjska, termin z ówczesnej publicystyki krakowsko-lwowskiej. Ta sielanka galicyjska w prasie też ma swoje ograniczenia. Tam też są konfiskaty. Oczywiście no, redaktorzy z Warszawy czy z Poznania to mogliby, już nie mówiąc o Wilnie, przed 1905 rokiem w ogóle nie wolno było wydawać prasy polskiej w Wilnie. To były represje po powstaniu styczniowym, które trwały aż do 1905 roku. Można było prenumerować prasę warszawską, ale nie można było wydawać na miejscu swojej prasy polskiej. No więc w Galicji najwięcej wolno, ale też nie wszystko. Programu niepodległości wprost na łamach prasy nie można sformułować, no bo to godzi w integralność państwa austro-węgierskiego. Owszem, Polak może być premierem Austrii, jak Badeni, może być ministrem spraw zagranicznych, jak Gołuchowski, ale redaktorzy Czasu czy Słowa, mowa o czasopiśmie o Gazecie Lwowskiej, też muszą ważyć, co napiszą, mimo bardzo liberalnego systemu prasowego. Więc sytuacja polskości wobec cenzury w tym czasie, który pan profesor Kucharczyk opisuje, w ogóle nie jest normalna. Sprawy narodowe są szczególnie ważne dla zrozumienia w ogóle istoty cenzurowania gazet polskich. I co też może wielce istotne, bywa przez współczesnych dziennikarzy mylony sposób cenzurowania prasy i mediów, na przykład w PRL-u, i w okresie, czy to dwudziestolecia międzywojennego, czy właśnie przed pierwszą wojną światową. Proszę Państwa, najważniejszy jest jednakowość, kształt systemu prasowego w ogóle, dziś byśmy powiedzieli systemu medialnego, którego tylko elementem znowu jest cenzura. Bo w PRL-u praktycznie całość mediów była państwowa. Ja nie mówię o wyjątkach, ja mówię o generaliach. Była państwowa, czyli to zideologizowane, spolityzowane państwo decydowało o tym, jakie gazety się mogą ukazywać, jakie się mają nie ukazywać, ale też wskazywało, kto ma być redaktorem naczelnym, określało, jakie tematy, którym gazetom wolno poruszać. Tego wszystkiego przed pierwszą wojną światową nie było. Naciski owszem mogły być, ale nikt nie mógł redaktorowi naczelnemu powiedzieć, że ma chwalić jakąś sprawę, piać zachwyty nad rządem jakimś. Nie można mu było tego nakazać. Można mu było zakazać krytyki. To bywało bolesne. Można było go ukarać. Ale nie można mu było powiedzieć, że domagamy się, żeby pisać pozytywnie o polityce premiera Stołypina.
Panie profesorze, w takim razie chciałabym zapytać, bo tak przysłuchując się temu, co pan do tej pory powiedział, mam takie wrażenie, że w dużej mierze to kultura warunkuje to, co w danym momencie podlega cenzurze, bo wspomniał pan o pewnych różnicach pomiędzy zaborem pruskim a zaborem rosyjskim. Zabór rosyjski, cenzura o wiele bardziej dotkliwa, o wiele zezwalająca na znacznie mniej, w dużym stopniu również, jak wspomniałam wcześniej, też mająca niejako sama władza carska, mająca pretensje do Prusaków za ich zbyt liberalne podejście, przykład wydawanego w Lesznie na Przyjaciela Ludu, chociażby, gdzie na porządku dziennym pojawiały się odniesienia do ojczyzny, do narodu, pewne takie polskie narodowo-wyzwoleńcze hasła. No a z drugiej strony właśnie mamy tą cenzurę pruską, o której najwięcej uwagi poświęcamy dzisiaj, ale jednak dopuszczającą pewne sformułowania czy też pewne określenia. Czy ja dobrze to identyfikuję? Mam nadzieję, że będzie pan mógł rozwinąć tę myśl, że jednak kultura zarówno w jednym zaborze, jak i w drugim warunkowała to, co było dozwolone, na co dawano jednak pewną przestrzeń, no bo jednak mamy Prusy, państwo pozostające pod wpływem idei zachodnich, wiemy, że już od XVII wieku, tak, w Europie rozwijały się idee wolności słowa, idee liberalizmu, no a właśnie versus zabór rosyjski, czyli ten, do którego te idee być może w tak dużym stopniu nie dotarły. Co pan o tym sądzi?
Ma pani rację w tym sensie, że kultura, jeśli rozwiniemy to pojęcie, traktowana najszerzej jak można, dotyczy również sposobu myślenia władz. Nie tylko obywateli, prawda, ale i władz. Władza traktowana jest tutaj jako część społeczeństwa. I owszem, w myśleniu pruskim, potem niemieckim, można wskazać wiele pierwiastków kultury, cywilizacji, no jednak promieniującej, powiedziałbym, z Zachodu, ale z pewnym zastrzeżeniem. I myślę, że ta książka też się nadaje do rozważań na ten temat. Rywalizacje o zjednoczenie Niemiec wygrały jednak Prusy, a nie Austria. Austria, później Austro-Węgry, proszę zobaczyć, co się dzieje w dziejach nie tylko polityki, ale właśnie w dziejach kultury, w tym kultury politycznej. Austro-Węgry stają się krajem liberalnym, przyjaznym, wielonarodowościowym, dualistycznym z założenia właśnie austro-węgierskim, ale Galicja, Polacy w tym organizmie się odnajdują, mają swoją autonomię. Nie ma tu prześladowań narodowościowych. I jest duch pruski, który przenika ogólnie do kultury niemieckiej i to od pana profesora Kucharczyka też wiem, między innymi, to jest właśnie ten, powiedziałbym, nurt, który w dobie bismarckowskiej po zjednoczeniu Niemiec urasta do ideologii państwowej i który w ogóle w dobie imperializmu, bo były to czasy imperializmu, oczywiście nie identyfikuję go tak, jak Lenin go rozumiał, tylko jako agresywną formę polityki w ogóle, w tym głównie międzynarodowej i narodowej. Więc tego typu imperializm triumfuje w polityce niemieckiej i w definiowaniu jej celu. Dlaczego cenzura była tak szczególnie groźna dla Polaków w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Śląsku? Dlatego, że oni z niemieckiego punktu widzenia, z punktu widzenia Berlina, byli siłą odśrodkową. Bismarck, następcy, dążyli do integracji państwa niemieckiego. No, mieli taki cel polityczny. Budowali supermocarstwo w środku Europy. Uczestniczyli w rywalizacji o miejsce pod słońcem, jak to wtedy zdefiniowano. I gdzieś tam na wschodnich obrzeżach miała im w tym przeszkadzać jakaś grupa narodowościowa, której oni w ogóle specjalnie nie cenili. Fryderyk swego czasu, król Prus, nazwał przecież Polaków Irokezami Europy. I to się, przy całym szacunku dla Irokezów moim, nie jego oczywiście, to się specjalnie nie zmienia w początkach wieku XX. A z drugiej strony mamy tę satrapię moskiewską, jak ją nazywamy. Mamy ten dom niewoli, jak to napisał Świętochowski, czyli zabór rosyjski, który przy wszystkich jękach dochodzących z Sybiru, przy pamięci krwi, pamięci martyrologii wszystkich powstańców, o dziwo zmienia się od początku wieku, no, od przełomu wieku, w kierunku nieco bardziej pozytywnym, znowu proszę mnie nie podejrzewać o idealizację, ale ten ruch jest wyraźny. O liberalizacji może trudno mówić, ale no, taki proces wieloczynnikowy i sprzeczny daje się tu zauważyć też w polityce cenzuralnej. I w latach, w których prasa polska na Śląsku, na przykład, jak to pokazały badania Joachima Glęska, jest po prostu masakrowana, cenzura rosyjska w Warszawie w tajnym raporcie słanym do Petersburga raportuje właśnie, melduje, że prasa warszawska rozpisuje się o prześladowaniach dzieci polskich we wrześniu, w innym zaborze, prawda? Przypomnę, dzieci polskie odmówiły modlitwy w języku niemieckim, spotkały je potworne represje, skandal na całą Europę. I cenzorzy rosyjscy meldują do Petersburga, że oni nie są w stanie zdejmować tych publikacji. Oczywiście świadomi są ich drugiego dna, że no, w ten sposób wzmacnia się polski patriotyzm. Natomiast przepisy prawa, praktyka prawna nie pozwalają im tego skonfiskować, bo to jest coś, co właśnie już się w tej kulturze politycznej nowej, wypracowywanej, zaczyna mieścić. A to są czasy jeszcze cenzury prewencyjny. W 1905 roku to się zmieni, będziemy mieli cenzurę represyjną i prasa polska po prostu rozkwitnie. Znowu przy wszystkich zastrzeżeniach, że, no ciągle muszę to podkreślać, żeby nie wyjść tutaj na obrońcę cenzury. Nie jest to zupełnie moim celem. Także wracając do pani zasadniczego pytania. Czy kultura ma wpływ na cenzurę? Kultura oczywiście ma wpływ na wszystko. Na władzę, w tym na cenzurę. Kultura polityczna jest funkcją kultury w ogóle, prawda? Kultura rządzenia jest funkcją kultury w ogóle. I jak sądzę, tu mamy do czynienia z pewnymi procesami rozciągłymi w czasie, takimi rozciągliwymi w czasie i takimi zmieniającymi się. Mimo wszystko sądzę, że Austro-Węgry na tle trzech zaborców na przełomie wieku XIX-XX, pod koniec epoki zaboru, stanowiły niedościgniony wzór kultury, w tym kultury politycznej, promieniującej na, może determinującej, lepsze słowo, politykę cenzuralną, politykę prasową w ogóle. Więc Austro-Węgry były tu niedoścignionym wzorem z polskiego punktu widzenia. Stąd się bierze nawet jeszcze inne niebezpieczeństwo, które publicyści galicyjscy świetnie wypunktowali, a właściwie nawet nie galicyjscy, tylko ci z Warszawy, którzy obserwowali, co dzieje się w Galicji. Oni pisali o zaczadzeniu niewolą, nie swoich, bo w Warszawie było wiadomo, przeciwko czemu się buntowali. Rodaków w Krakowie, Lwowie, to było przeciwko czemu się tam buntować, prawda? Portrety Franca Józefa na ścianach. Ja jeszcze je widziałem w zacnych domach krakowskich w latach 70. ubiegłego stulecia. No, czy ktoś sobie wyobraża, nie wiem, no można sobie wyobrazić wszystko oczywiście, ale trudno o wdzięczną pamięć Wilhelma II w Poznaniu.
Albo cara Mikołaja I w Warszawie na przykład, tak?
Albo cara Mikołaja I w Warszawie. Natomiast Franciszek Józef absolutnie nie budził tego typu złych emocji, wprost przeciwnie. To właśnie ta sielanka galicyjska, termin też mocno przesadzony, jak cała publicystyka. Ona zawsze polega na przejaskrawieniach przecież, lub z reguł. Żywi się przejaskrawienia. Ale proszę Państwa, ma Pani oczywiście rację. Związek kultury politycznej, cenzury jest bezdyskusyjny, determinowany oczywiście też sytuacją cywilizacyjną, makroskalą polityczną i ideową. Tu już nie chcę popadać w generalia, bo zaczęlibyśmy rozważać problemy wręcz filozoficzne, co byłoby pewnie przesadą. Przy tej okazji, bo przy innej z przyjemnością. Natomiast tu jeszcze może dodam, że skoro cenzura jest funkcją systemu prasowego, w ogóle systemu medialnego, jakbyśmy tu dzisiaj powiedzieli, to może być również organem, który jest takim papierkiem lakmusowym i dla poziomu kultury, i dla w ogóle spraw znacznie szerszych. Zakres wolności słowa w zaborze rosyjskim przed I wojną światową z uwielbieniem testowały periodyki satyryczno-humorystyczne, wtedy to była bardzo modna prasa, które publikowały szalenie ostrą satyrę polityczną w Rosji carskiej, proszę to sobie wyobrazić. Oczywiście świadome ograniczeń, więc one się utożsamiały z ogólnorosyjskim nurtem opozycyjnym, żeby nie głosić idei niepodległości Polski, bo za to już można w łeb było. Natomiast w krytyce rządu, proszę bardzo, oślizgów rządu, partii ponury, to o rządach Stołypina, taki epitet, nie jestem pewny, czy byłby nawet możliwy w Poznaniu. A w Warszawie staje się już możliwy w pewnym momencie. Więc tu kultura polityczna już to dopuszcza. Tam raczej nie. Nie idealizowałbym natomiast takiego przesłania zachodniego, ogólnoliberalnego w stosunku do cenzuralnej polityki niemieckiej przed I wojną światową. Bo oczywiście tamten system był systemem dopuszczającym podmiotowość redakcji. Tego nie można zanegować. Ale jeśli chodzi o zwalczanie polskości, on był szalenie jednak represyjny. I znowu, znany badacz humorystyki polskiej swego czasu zauważył, znakomicie rozwijają się periodyki satyryczne w Warszawie, w Galicji. W Galicji świetnie opisała pani profesor Ewa Skorupa, zresztą też badaczka cenzury austriackiej i pruskiej. a nie rozwijają się w zaborze niemieckim. Dlaczego?
Czyżby
No
byli
bo...
pozbawieni poczucia humoru, panie profesorze, w
Nie.
zaborze niemieckim?
Teza profesora Myślińskiego była inna, ja ją tu z lubością przytoczę. Z czego ci biedacy mieli się świetnie w tamtym czasie? I rzeczywiście, wie pani, jeśli się czyta publicystykę polską, tę z najwyższej półki, z tamtych lat, czyli z końcówki epoki zaboru, powiedzmy ostatnie 30 lat zaboru, 20, mówię, to diagnoza jest właściwie jednoznaczna. Najgorsza sytuacja polskości w zaborze niemieckim. Nie rosyjskim, co nas może zaskakiwać, tylko niemieckim. Więc jeśli sobie przypomnimy szok żołnierzy pierwszej brygady, kompanii kadrowej, mówiąc bardziej precyzyjnie, wkraczających do Kielc i wyobrażających sobie, że tu natychmiast wybuchnie powstanie antyrosyjskie w 1914 roku i zastających zatrzaskiwane okiennice i kompletną obojętność społeczeństwa, no to warto sobie przypomnieć właśnie tamte diagnozy. I warto to skojarzyć z wywodami pana profesora Kucharczyka, bo z tej książki wynika naprawdę jednoznacznie, że, nawiążę do wypowiedzi innego profesora, nie było się z czego śmiać. O nie. W Warszawie przynajmniej się można było pośmiać. W Poznaniu już nie. I to
Nie,
chyba też jest teza oceniająca ogólnie porządek cenzuralny, rozumiany jako część większej całości.
Wspomniał pan, panie profesorze, o tym poczuciu humoru w zaborze rosyjskim. Ja to od razu przywiodło mi na myśl takie, takie powiedzenie określające Polskę ludową jako najweselszy barak w sowieckim obozie.
Tak.
I tak, i trochę o tych czasach po II wojnie światowej chciałabym z panem porozmawiać, bo też jest pan specjalistą od tego okresu historycznego w kontekście prasy, w kontekście cenzury. Chciałabym zapytać, bo no tak, książka pana profesora Kucharczyka kończy się na roku 1914, rozpoczyna się pierwsza wojna światowa, Polska w 1918 roku odzyskuje niepodległość. Przedtem nie bez powodu nawiązałam do kultury, do tego, czy cenzura, czy kultura w pewien sposób warunkuje cenzurę, ale też cenzura też sama z siebie stara się oddziaływać na kulturę właśnie. Ale po II wojnie światowej, panie profesorze, trafiamy znów jako państwo satelickie, niejako pod wpływ, przemożny wpływ Związku Sowieckiego. Też się zmienia paradygmat cenzury, prawda? Bo te, czemu cenzura ma wówczas służyć? No i właśnie zastanawiam się, bo 1952 rok, konstytucja PRL, co prawda dopuszcza wolność słowa i wolność prasy, ale, no właśnie, ale oddaje ją pod władanie środków produkcji mas i ludu pracującego, czyli właśnie papier, drukarnia, tak, to z czego prasa jest wytwarzana. Czyli cenzura dalej funkcjonuje, ale niejako ubrana jest ona w ramy tego, że ma ona służyć, jakby ta wolność słowa ograniczona jest wyłącznie do pewnej klasy. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, znane narzędzie w rękach komunistycznej władzy, ale zastanawiam się nad takim jeszcze jednym aspektem cenzury, panie profesorze, bo do tej pory mówiliśmy o tym, że cenzura niejako stawiała sobie za cel, żeby to ona nakreślała to, co pojawia się w przestrzeni publicznej, żeby to poprzez cenzurę nakreślić to, jak myśleć mają obywatele i jak myśleć o danym państwie mają kraje, czy to sojusznicze, czy to kraje ościenne. A tutaj, po II wojnie światowej, mam wrażenie, że w komunistycznej rzeczywistości cenzura służyć miała niejako trochę też temu, żeby wiedzieć, co obywatele myślą o władzy. Stąd wzięła się cenzura nie tylko mediów, ale także cenzura komunikacji pomiędzy obywatelami.
Dużo zależy od tego, jak zdefiniujemy cenzurę. Już o tym wspomniałem. Jeśli ją definiować jako urząd, instytucję, to oczywiście cenzura w okresie PRL-owskim jest wmontowana w system, który jest pewnie totalitarny do 1956 roku. Potem jest kwestią dyskusyjną, na ile on jest totalitarny, na ile on jest autorytarny, na ile może należy jeszcze wymyślić jakiś inny termin, którego nauka chyba do tej pory z siebie nie wyartykułowała, aby nazwać tę organizację systemu. Natomiast jeśli pojmiemy cenzurę jako czynność, jako nadzór nad słowem, i to już nawet nie tylko publicznym, ale często prywatnym, to wydaje mi się, że w Polsce po 1945 roku, czyli Polsce pod butem sowieckim, pobito dotychczasowe rekordy. Bo oczywiście system carski na przykład znał kary za przekazywanie informacji drogą bezpośredniej korespondencji osobistej, prywatnej. Brat znanego spiskowca kiedyś napisał w liście prywatnym, że szykuje się zamach na cara i on zamierza w nim uczestniczyć. No i ponieważ był pod nadzorem, to został zdemaskowany, uwięziony. Adresat tego listu był powszechnie znany i jest powszechnie znany, niedobrej pamięci zresztą, bo to nie kto inny jak Włodzimierz Lenin. Ale sam fakt, że spiskowcowi mogło przyjść do głowy, żeby w prywatnym liście napisać o takich rzeczach, jest jeszcze mocno XIX-wieczny, bo Szary Kowalski w PRL-u wiedział, że rozmowy telefoniczne mogą być podsłuchiwane, że tajemnica korespondencji nie jest przestrzegana, że prywatna rozmowa z kimś, kto wygada się i doniesie, jest mocno ryzykowna. Słowem, o polityce czy o tematach śliskich, jak wtedy mówiono, rozmawia się wyłącznie z osobami zaufanymi. To wiedział naprawdę Kowalski w PRL-u. I to, powiadam, nie można powiedzieć, że było nieznane w poprzednich epokach, ale to mimo wszystko nie było to natężenie, też to natężenie inwigilacji, to natężenie donosicielstwa, promowania donosicielstwa, co w okresie PRL-owskim. A z kolei ten najweselszy barak w obozie, no rzeczywiście miał swoje takie aspekty humorystyczne, ale ja muszę się przyznać, że nie lubię tego. Dlatego, że ono w dużym stopniu sprowadza opowieść o PRL-u do opowieści o absurdzie. Owszem, można w
którego
tym
było
wymiarze
nie brak,
zbudować
ale
narrację.
Jasne.
Tak, ja rozumiem, że pani chciała wywołać wątek, więc to, proszę tego nie traktować jako polemikę. Ja raczej zajmuję się tutaj problemem przez panią wywołanym. Więc jeśli to traktować jako opowieść PRL-u, to jest to tylko jeden z wątków o PRL-u, właśnie owe absurdy. No też pamiętajmy, że PRL był epoką szalenie zróżnicowaną, że mamy inną rzeczywistość w poszczególnych podokresach i pewne uogólnienia, które się dzisiaj łatwo formułuje w mediach, trochę to gubią i bywają niebezpieczne. Zdarza się i tak, że no na przykład głosi się, a nie było pewna część mediów współczesnych głosi, nie było prześladowań kościoła w PRL-u, przecież kościoły się budowało w latach 80. jeden obok drugiego i tak dalej, i tak dalej, gubiąc zupełnie to, co się działo w epokach wcześniej, po epokach wcześniejszych, prawda? Bitwa o kościół w Nowej Hucie, proces kurii krakowskiej jeszcze wcześniej, proces biskupa Baraniaka, no całą tę martyrologię duchowieństwa polskiego łatwo w takim medialnym uogólnieniu zgubić. I jeśli się jeszcze zgubi przy tym na przykład takie postaci jak ksiądz Popiełuszko czy ksiądz Zych zamordowany już w dobie przemian. To proszę Państwa, to łatwo tu o kompletnie błędne uogólnienia. Może odszedłem daleko od cenzury, ale jeśli powiem, że w okresie PRL władza też miała swoją specyficzną politykę wobec Kościoła, różną w różnych epokach. I na przykład bój o milenium miała rozegrać cenzura i polityka prasowa. To Wydział Pras, odpowiednia komórka do spraw prasowych w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rozpisała zadanie. Takie a takie pismo napisze o tym, że ukazała się encyklika papieska o pokoju i prymas Wyszyński nie chce jej respektować. Z kolei inne pismo otrzymało w tym samym czasie z okazji 1966 roku wielkiej bitwy o milenium, czyli 1000 lat chrztu Polski, władze próbowały z tego zrobić obchody stulecia, tysiąclecia państwa polskiego, jakby było państwo polskie bez chrztu, prawda? No więc rozpisano całą tę batalię, aż do tego stopnia, że na dole prasa młodzieżowa miała się zająć reportażami na temat ciemnoty panującej w klasztorach, a prasa przeznaczona dla wsi miała pisać o złych warunkach pracy organistów. Szczegółowość tego, no, jest porażająca. Tego typu zachowanie w poprzednich opisywanych przez nas systemach i opisanym przez profesora Kucharczyka w ogóle było nie do pomyślenia. No, władza nie miała takich kompetencji, żeby nakazać redaktorom robić to, tam, tam, tam. Więc po prostu dziennikarze często stawali się funkcjonariuszami. I na tym polegał wielki ból mediów PRL-owskich. Nie
Czyli właśnie,
wszyscy
panie
byli aż
profesorze,
tak
już nie
skorzy, żeby się temu
cenzurujemy mediów,
podporządkować.
tak, już nie cenzurujemy mediów, tylko tworzymy swoje niejako, tak? Nasi funkcjonariusze władzy są tak naprawdę na niejako podwójnym etacie, tak? Na etacie dziennikarza również, który tę rzeczywistość opisuje w sposób zbieżny z wizją
Świetnie to
władzy.
określił, co pani powiedziała przed chwilą. Józef Wissarionowicz Stalin. Prasa to ma być pas transmisyjny od partii do mas. Oczywiście wiadomo, jaka to była partia, proszę jej nie mylić z dzisiejszymi partiami. No po prostu tak. A jeszcze ciekawiej chyba ujął to Mao Zedong, który informował o zadaniach, znaczy może inaczej, tak definiował zadania prasy, zadania mediów. Media to mają być oczy i uszy partii. Prawda? Nie tyle służą, już nawet nie propagandzie, tylko mają władzy służyć po to, żeby dostarczać jej informacji o rządzonych. To oczywiście też do pewnego stopnia funkcjonowało w naszym systemie, ale tylko do pewnego stopnia, bo Znowu, czego by złego nie powiedzieć o systemie cenzury PRL-owskiej i w ogóle o systemie medialnym w PRL-u, a można na ten temat pisać wielkie dzieła, one na szczęście powstają, tu prace profesora Romka, prace pani Kamili Kamińskiej-Hełminiak wymienię, ale też wiele innych, niech się nie obrażą ci, których w tej chwili nie wymieniam, bo tu zestaw tych nazwisk byłby bardzo długi. Znaczy bardzo jak bardzo, długi. Ale proszę państwa, proszę pani, jest charakterystyczne, że mimo wszystko po pożegnaniu się ze stalinizmem, po polskim październiku, szeroko traktowany, po 1956 roku, z wyjątkiem stanu wojennego, z wyjątkiem sytuacja mediów w Polsce szeroko pojęty budziła pewną zazdrość rozumnych inteligentów z krajów ościennych, również jęczących pod butem sowieckim, którzy tu bywali i którzy znali na tyle realia polskie, że potrafili skontaktować się z treścią polskich mediów. To Josif Brodski opisywał. To akurat Rosjanin, więc jeszcze zupełnie inna sytuacja. Inteligencja rosyjska, zaznaczam rosyjska, nie radziecka, uczyła się w pewnym okresie języka polskiego, przynajmniej biernie, po to, żeby czytać polskie książki, po to, żeby czytać polską prasę. Bo można było czytać Przekrój, czytać Przyjaciółkę, czytać książki legalnie wydane przez PIF czy czytelnika w Warszawie. Jeśli chodzi o dostęp do literatury zachodniej w oryginale, on był już oczywiście niemożliwy. To już były prohibita w warunkach Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego, prawda? A to jeszcze można było legalnie albo nawet kupić w Moskwie czy w Leningradzie, albo znajomi mogli to wysłać, no i czasem dotarło, czasem nie dotarło. To sam znałem takie przypadki. Prawda? Więc jeśli ktoś był polskojęzyczny, to nawet książki tłumaczone z języków obcych, w Polsce legalnie wydane, były dla niego atrakcyjne, bo nie były owocem zakazanym. Można je było bez większego ryzyka spokojnie czytać w swoim mieszkaniu. Więc też pamiętajmy i o tym, powiadam, krytykując całkowicie zasadnie realia ładu medialnego, jeśli to w ogóle ładem można nazwać, porządku medialnego w PRL-u. Naprawdę nie ma za czym tęsknić, tak to określę. Ale znowu pamiętajmy, że na tle całego bloku sowieckiego, to może nie tyle był wesoły Bara, ale to pod pewnymi względami był jednak obszar, no, wymykający się takim brutalnym, koszmarnym schematom.
Ale z czego to w takim razie wynikało, panie profesorze? Z tego, że my mieliśmy już tyle lat doświadczeń cenzury, ograniczania, zamykania nam ust, że już nauczyliśmy się z tym walczyć i ta cenzura komunistyczna sobie z tym nie poradziła?
Ja sądzę, że to też wynikało ze spraw, które pani już zasygnalizowała. Mówiła pani o kulturze. Jeśli nawiązać do diagnozy profesora Roszkowskiego, że do 1956 roku byliśmy sowiecką kolonią, a po 1956 roku protektoratem, cudzysłów, tylko protektora. Ale prawda, w porównaniu z kolonią to jednak było coś znacznie, znacznie bardziej korzystne. To sądzę, że można mówić, że po 1956 roku, to jest bardzo ważna cezura, pewne aspekty kulturowe mają duże znaczenie nie tylko dla rządzonych, ale do pewnego stopnia jednak nawet dla rządzących. I to ma także odwzorowania w polityce cenzuralnej, której, powiadam, znowu bronić nie sposób. Nigdy dość tych zastrzeżeń. Przepraszam, po raz setny to powtarzam, ale nie chcę wyjść na adwokata cenzury. Natomiast jeśli uzmysłowić sobie, że nawet w zapiskach więziennych kardynała Wyszyńskiego z czasu jego uwolnienia mamy znamienne refleksje dotyczące gazet, które on dostaje. Przecież nie ma właściwie kontaktu zewnętrznego. Jest za pośrednictwem gazet ten kontakt i on pisze tam, notuje na bieżąco to o takich nieprawidłowościach, o innych nieprawidłowościach, o potwornych problemach społecznych wypunktowanych, to już można o tym pisać, bo no, coś się zmienia. Wnikliwy obserwator odcięty od realnych kontaktów, wyłącznie na podstawie gazet tych z lat 55-56, początku 56 roku jeszcze. Fakt, że to czas przełomu. Ale jeśli ja sobie przypomnę, no, niestety konkretu sobie nie przypomnę, bardzo chętnie bym ten cytat przytoczył, ale wznowiono w stanie wojennym w tak koszmarnym czasie, który wspominam jak najgorzej, ja byłem świadomym obywatelem wtedy, w czasie słynnego wystąpienia telewizyjnego generała Jaruzelskiego wypaliłem 3 ekstramocne bez filtra na czczo. Ale parę miesięcy potem wznowiono Tygodnik Powszechny. I w tymże tygodniku Stefan Kisielewski, od którego zaczynałem zawsze lekturę tygodnika ówczesną, w sposób ewidentny dworował sobie i z ekipy stanu wojennego, i z realiów systemowych. I to nie na zasadzie, że tego nie ma na półkach w sklepach, a tamtego gdzie indziej, tylko po prostu szydził z generaliów. Jakiej zaznaczonej ingerencji cenzury, bo Tygodnik Powszechny wtedy nie zaznacza. Ale coś takiego się w ogóle ukazywało i to nawet w stanie wojennym. Więc oczywiście zaznaczam, to jest bardzo wąski obiekt. Kto czytał Tygodnik Powszechny w tamtych latach, dla kogo on był dostępny, reglamentowana była sama gazeta, prawda? Tego też nie można zgłupić. Ale no, były takie szczeliny, ja chcę tylko pokazać, że były szczeliny dzięki owej kulturze, która determinowała sytuację rządzących i rządzonych. No coś jednak w tym było, że w czasach Gierkowskiego bumu w telewizji mieliśmy Studio 2 słynne, zrobione na zachodni show i nagle w telewizji nistego-nizowego w latach 70., drugiej połowie lat 70. wystąpiła ABBA. Zespół, który wtedy, jeśli chodzi o muzykę pop, był na topie światowym. Kontakt z muzyką zachodnią w Związku Sowieckim, tamtejsza publiczność miała głównie za pośrednictwem polskich zespołów rockowych, które tam przyjeżdżały, cieszyły się niesamowitą popularnością, bo to było po prostu to brzmienie rocka, które wszędzie było modne, a które ciągle tam przebić się przez wszystkie ograniczenia cenzuralne nie mogło. I to przecież opowiadał Tadeusz Nalepa, że jego Breakout swego czasu wylansował przeboje Deep Purple w Związku Sowieckim właśnie dlatego, że je zagrał, zresztą bez pozwolenia cenzury, zagrali to na bis, bo nawet koncerty muzyczne były cenzurowane, tego typu. To myśmy to mieli. Myśmy to mieli, oczywiście to było reglamentowane, to było, no, powiedzmy Visconti tak, ale już Łowca Jeleni nie, mowa o kinach. Bo źle były pokazane realia z punktu widzenia władz. Realia Wietnamu komunistycznego i prześladowanie jeńców amerykańskich przez stronę wietnamską. Tego już nie wolno było głośno powiedzieć. Ale jeżeli coś było względnie neutralne, a zachodnie, no to u nas jednakowoż przynajmniej cenzura nie miała w tych czasach lepszych, właśnie w tych czasach protektoratu. Specjalnie nic przeciwko i, znaczy nic, przepuszczała, no tolerowała. Zachowały się w dokumentach cenzury perelowskie z lat 80. takie informacje dla biura politycznego o tym, że niektóre media lubią promować zachodni styl życia i czynią to nachalnie. Nie można do tego dopuścić. Ingerowano tu, tam i jeszcze tam. Ale mimo wszystko ostatnie tango w Paryżu nadano w polskiej telewizji. Myślę, że był to ewenement na skalę bloku w tamtych latach. Oczywiście to się też wpisywało w jakąś szerszą koncepcję polityczną. Tu ponurej pamięci Jerzy Urban pewnie by był takim przedmiotem refleksji, jego propozycje, jego koncepcje. Ale przecież on też nie był specjalnie wyizolowany, też działał w zespole. Pewnie byłby symboliczny, o tak. Tak to określę. Więc dlaczego akurat Polsce się udało? Z jednej strony ciśnienie oddolne było bardzo duże dzięki tradycji, a kultura jest elementem, znaczy tradycja jest elementem kultury. I tu wciąż nawiązuję do pani diagnozy, bo sądzę, że ona jest wyjątkowo taka. Więc była taka presja. Po prostu była taka presja, także ze strony dziennikarzy, którzy grali z systemem. Z jednej strony próbowano z nich robić funkcjonariuszy, jedni dawali się bardziej, inni się dawali mniej, jedni byli większymi konformistami, mniejszymi, jak z ludźmi, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, środowisko grało. Grało z władzą i grało z publicznością i grało z cenzurą, robiąc oko do publiczności, do cenzury. Z drugiej strony natomiast władze też miały swoje aspiracje. Gdy kończy się epoka stalinizmu, proszę zwrócić uwagę, nie przeszedł jedna model, także wcześniej już były naciski, ale udało się obronić polskie rolnictwo przed upaństwowieniem. Ewenement na skalę bloku sowieckiego. Aspiracje Władysława Gomułki, polskiego komunisty i swoistego jakiegoś przedziwnego polskiego patrioty, tak jak to mógł pojmować Gomułka. No nie tylko, chociaż oczywiście należałoby się pochylić głębiej, poszukać w jego biografiach jakichś wątków. Właśnie to kultura. Jednakowoż przy realiach protektoratu władza unikała najbardziej drastycznych rozwiązań, a jeżeli już terror był używany, bo oczywiście był, To był używany selektywnie w stosunku do pewnych środowisk, w stosunku do pewnych problemów. Pomijam rzeczywiście coś stanu wojennego, bo to co innego, to takie frontalne uderzenie w społeczeństwo, uosobione przez Solidarność. Taki nawet nie walec, tylko taki czołg, który po tym przejechał, zostawiając krwawą plamę, nie wiem, kurników z Wujka. To się daje wszystko połączyć. Świat kultury, owej kultury politycznej, o której rozmawialiśmy przy okazji zawodu, nawiązując do problemu wywołanego przez profesora Kucharczyka, jego bardzo ciekawą książką. I to się daje połączyć z ogólnymi uwarunkowaniami politycznymi. Bez tego nie ma mowy o cenzurze. Po prostu.
Właśnie, panie profesorze, rozmawialiśmy jeszcze tak na koniec. Chciałabym wrócić do wątku Zachodu, do tego, co też pan wywołał jako swoisty powiew wolności w komunistycznej Polsce. To, co zachodnie rozumiane było wówczas jako pochodzące z tego wolnego świata, tak? To, co dawało pewien oddech. Ale dzisiaj bardzo często podnoszony jest taki argument tak zwanego zgniłego Zachodu. Między innymi poprzez takie zjawisko jak cancel culture na przykład. I chciałabym o tym zjawisku chwilę, bo jak opowiadał pan tak pięknie przed chwilą o tym, o cenzurze w okresie komunistycznym, o tym, że władza zeszła na o wiele niższy poziom tej cenzury. W okresie, który opisuje profesor Kucharczyk, mówimy o cenzurze państwowej, mówimy o cenzurze mediów. Tutaj w okresie komunistycznym mówiliśmy o cenzurze nawet tego, o czym ludzie wówczas rozmawiali. Ale to niesie za sobą także pewne zjawisko autocenzury, tak? Czyli po prostu obudzenia takiego cenzora w sobie, tak? Nakładanie sobie pewnych ograniczeń i niejako filtrów tego, o czym mówimy. Dzisiaj patrząc na to, w jaki sposób pewne idee, w jaki sposób w imię różnorodności, pozornie, jak wiele zagadnień, jak wiele postaci na przykład próbuje wykluczyć się z dyskursu publicznego. Czasem nawet przybiera to w pewien sposób takie karykaturalne formy, jak dyskusja na Uniwersytecie Edynburskim o tym, czy na przykład zdezawuować Davida Hume'a, tak? Z powodu jego poglądów na temat rasizmu. W takim razie, panie profesorze, chciałbym zapytać, czy to również można nazwać, określić rodzajem swoistej nowoczesnej cenzury, tak naprawdę? To, że kultura stała się tak wrażliwa, raczej, mimo że może pozornie stała się bardzo empatyczna, tak? Zważając bardziej na to, co krzywdzące dla jednych, nakładając pewne filtry na to, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób się wyrażamy, jak określamy drugiego człowieka. Czy to nie jest aby drugi etap tego autocenzora, który budzi się w nas, który zmusza nas do tego, żeby oglądać się niejako za siebie i myśleć nad tym, może teraz już nie jest to związane z tym, czy to, co mówimy, godzi we władzę, ale czy nie jest krzywdzące, czasami nad wyraz. Oczywiście ja nie mówię tutaj o takim zjawisku jak obelga, naruszanie czyjegoś dobrego imienia, ale takie czasami bardzo proste określenia, tak, za które ludzie bywają wykluczani, tak, bywają piętnowani przede wszystkim w sieci. Czy to nie jest kolejny etap narzucania sobie takiej autocenzury właśnie? Jak pan to postrzega, szczególnie w dobie mediów społecznościowych, tak? W dobie tak zglobalizowanej informacji, gdzie bardzo łatwo jest tak naprawdę nadszarpnąć czyjąś reputację, czyjeś dobre imię.
Jeżeli cenzurę potraktujemy jako pewien sposób narzucania ograniczeń, właśnie w tym szerszym, kulturowym tego słowa znaczeniu, to z całą pewnością zespół tych nacisków, o których pani wspomniała przed chwilą, można nazwać nowoczesną, cudzysłów oczywiście, formą cenzury. To jest próba ograniczenia dyskursu publicznego, słowa publicznego do pewnego głównego nurtu, który ma dominować. Natomiast to, co podważa ten wywód, ma zostać zmarginalizowane albo w ogóle zepchnięte do podziemia. Wypchnięte poza oficjalny nurt dopuszczalnej narracji. Ja rzecz jasna generalizuję, więc jak w każdej generalizacji jest tutaj na pewno jakaś przesada. Natomiast to są kwestie, które budzą bardzo poważny niepokój, bo nie wyobrażam sobie wolności nauki pojmowanej tradycyjnie, znowu, kulturowo zgodnie z tradycją europejską, zgodnie z tradycją XIX-XX-wieczną, akademicką, zgodnie z najlepszymi wzorami różnych systemów medialnych, ale demokratycznych, wolnościowych. Więc nie wyobrażam sobie takiej debaty przy tych ograniczeniach, gdzie wyklucza się niewygodne poglądy z samego obszaru debaty. Powiada się, ty jesteś niegodny debaty, wynoś się stąd. Na forum mają pozostać wyłącznie ci, którzy reprezentują określony światopogląd, określony punkt widzenia i już. I wspomniała pani o owej wrażliwości, że współcześnie ten model ma szczególnie szanować wrażliwość, poczucie równości. To też jest znak czasu, bo zapytajmy, czyje poczucie wrażliwości jest szanowane, a czyje poczucie wrażliwości jest nieszanowane. Jeżeli szanujemy wrażliwość ludzką, to szanujmy ją en bloc, w całości. Także szanujmy ją u tych, których poglądów nie podzielamy, z którymi chcemy debatować. Nie mówmy im, wynoście się poza obszar debaty. Nie jesteście godni debaty. Tak nie można. Nie można ograniczać, powiedzmy, pojęcia równości do pewnych sfer, a inne sfery pozbawiać aspiracji do poczucia równości. Prawda? Rzeczniku światopoglądu, którego nie lubię, którego się nie lubi w tym głównym nurcie, mechanizm cancel culture po prostu wyklucza. Nie. Nie, to jest droga, nie chcę powiedzieć donikąd, bo ona nie jest donikąd. To jest droga do nowego porządku takiego autorytarno-totalitarnego. Bardzo niebezpiecznego, bo wmontowanego już w nasze szare komórki przy pomocy nowoczesnego systemu edukowania, nowoczesnego systemu medialnego.
Do nowego Ministerstwa Prawdy Orwellowskiego, panie profesorze.
Lepiej by było nawiązywać do innych klasyków, prawda? A jeśli już o Orwellu czy Huxleyu, to traktować ich jako tych, którzy bili na alarm. I sądzę, że taki dźwiękowego dzwonu w sytuacji, w której wspominamy mechanizmy cenzury i tej sprzed I wojny światowej z różnych zaborów i tej z PRL-u. A nie wspomnieliśmy o cenzurze w II Rzeczpospolitej, która może jest tematem na inne rozważania, ale nie
Wspomnijmy,
mniej
panie
fascynujące.
profesorze, będzie to asumpt do naszych kolejnych rozmów, mam nadzieję.
Z przyjemnością polecam się, gdy będę w nieco lepszej formie niż dzisiaj. Także puentując, oczywiście ma pani rację. Kojarząc cancel culture z rozważaniami o cenzurze, tej najszerzej kulturowo pojętej cenzurze. Natomiast no, oczywiście jak każda generalizacja wymagałoby to zastrzeżeń, 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 skoncentrowania się również na jakichś dygresjach dotyczących tonów i półtonów, ale generalna teza wydaje mi się jak najbardziej słuszna.
Panie profesorze, dziękuję panu bardzo serdecznie za niezwykle ciekawą dyskusję, za niezwykle ciekawy wykład. Ja szczerze mówiąc słuchałam z zafascynowaniem. Mam nadzieję, że nasi widzowie podzielą moje uczucie, ale także mam nadzieję, że ta dyskusja pozwoliła zauważyć państwu, jak wielowątkowa książka stała się przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy, bo raz jeszcze, książka profesora Grzegorza Kucharczyka, Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1814, jak widać z implikacjami współczesnymi, które mam nadzieję z panem profesorem Toberem będziemy mieli jeszcze okazję na antenie Nowej Konfederacji rozwinąć. Ja państwu i panu profesorowi bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Zapraszam do śledzenia naszego kanału, zapraszam do naszej księgarni, tam znajdziecie państwo nie tylko książkę profesora Kucharczyka, ale także nowości wydawnicze od nas. No i zapraszam państwa na kolejne nasze rozmowy. Dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie i do zobaczenia.